Filip.
O.
Czekaj, tak samo mówił ten w moim wykonaniu Nosferatu, ale to miał być Predator.
Filipa.
Ale on brzmi jak Nosferatu.
Ja nie jestem w stanie zareagować teraz na to. Dobrze, Hubert, po polsku mówię do ciebie.
Filip, też cześć. Po polsku.
Cześć. 200...
Filip of the Jaucza.
Filip of the Łazarz.
Of the Łazarz, tak.
Bardzo chaotyczny wstęp, ale jest to usprawiedliwione, bo ten oto 269. odcinek podcastu Hammerzeit zaczyna się po troszeczkę, to jest polskie słowo o polskiej odmianie, troszeczkę i przerwie. Czyli to jest taka krótka przerwa, bo powinniśmy byli tak kilka dni temu wypuścić odcinek, ale pan redaktor pojechał sobie wyczyścić mózg.
Podróże kształcą, Filip.
Dokładnie, wyczyścić mózg obcowaniem z lepszą kulturą, ciekawszą, czystszą, lepiej wychowaną. I wrócił teraz, no i musi zwentylować.
Jest fajna góra, która wygląda dużo lepiej nawet niż góra Paramount.
Więc dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, Hubert pojechał do Japonii, żeby zrobić sobie jesienny wywczas i oglądał tam różne rzeczy.
I z nową energią powrócił, żeby nagrywać kolejne odcinki tego fantastycznego podcastu.
Podcastu, który słuchacie, a my ciągle go nie widzisz, tak go nie monetyzujemy, że nawet nie umiem tego powiedzieć. Nie przechodzi mi to przez usta, bo jestem wierny mojemu kodeksowi podcastera, rozumiesz?
That's what she said.
Ty się uspokój, bo za dużo wśród Japończyków przebywałeś, a oni są tylko na pewno grzeczni i dobrze wychowani na zewnątrz, a w środku to jest degrengolada i dewiacja.
No więc po tak intensywnej podróży, w której można było zobaczyć dużo ciekawych rzeczy, ciężko jest wrócić do tematu bardzo poważnego. Podcastowanie to jest poważny temat, ale wymaga wprawy. My te wprawy trochę straciliśmy, w związku z tym postanowiliśmy na pierwszy odcinek po moim powrocie z kraju wiśni kwitnącej nagrać odcinek o filmie, który nie jest specjalnie wymagający intelektualnie.
Na szczęście nie jest, ale zanim zaczniemy mówić do Państwa o filmie Predator, Strefa Zagrożenia, to będziemy czynić dygresję. Pierwsza dygresja jest taka, Hubert, jak dużo lepsza jest Japonia od Polski?
Jest lepsza. Oczywiście, o wiele lepsza.
Jedno, co mogę powiedzieć, nie będę tutaj udawał, że jesteśmy podcastem krajoznawczo-podróżniczo-światowidzącym, więc jedyne, co powiem, to, że wydaje mi się, że w Japonii jest dużo łatwiej być geekiem, nerdem, fanem popkultury jakiejkolwiek, ponieważ dostępność tego, co lubimy i kochamy, czyli gadżetów, bajerów, muzyki, filmów, strojów, koszulek i innego tego typu rzeczy jest...
I tanich konsol.
I tanich konsol, starych, nowych, różnego rodzaju salonów gier, gier zręcznościowych, gier ścigackich, gier, które wymagają połączenia kart, które się kupuje z ekranem w salonie gier. Jest tak powszechny, tak ogólnodostępny, tak w przerażającej ilości, że naprawdę nie jest to żadne wyzwanie, zdaje się. Jedyne, co trzeba mieć, to odpowiednio gruby portfel, a nie odpowiednio gruby portfel i zacięcie, żeby kolekcjonować cokolwiek. Takie odnoszę wrażenie.
Hubert, a ramen był dobry?
Ramen był bardzo dobry. Był to najlepszy ramen, jaki jadłem w życiu i był to też najtańszy ramen, jaki jadłem w życiu. Więc ten paradoks towarzyszył mi przez całą podróż. Dużo można by opowiadać. Niestety nasi słuchacze nie usłyszą wszystkiego, bo czułbym się bardzo niekomfortowo, gdybym się z nimi dzielił takimi jakimiś moimi podróżnickimi wywodami. Nie będę też udawał, że jest to coś zupełnie niesamowitego, że się pojechał do Japonii, bo tam jest 100 miliardów turystów tygodniowo. W związku z tym, tak. Chcecie wiedzieć, jak jest w Japonii, se polećcie tam. O.
To będziecie mogli doświadczyć najlepszego wynalazku technologicznego, jaki ludzkość ma na terenie ziemi, tej ziemi, czyli jakiego, Hubert?
Tak, teraz jest dygresja na temat japońskiego wypróżniania. Tak, skwitujmy to tylko tym, że wszystkim to powtarzam po powrocie, że japońskie toalety to jest szczytowe osiągnięcie ludzkiej cywilizacji, niedoścignione, żadne elektryczne samochody, loty w kosmos czy innego rodzaju nanomaszyny leczące nowotwory nie mogą się równać z kiblem, który robi za ciebie wszystko i wychodzisz z niego dużo świeższy niż wchodzisz. I potem ciężko się wraca na stary kontynent, Filip, na zimne deski klozetowe, i bez zagłuszania dźwiękiem strumyczka.
A, dobrze, no to zróbmy teraz, żeby była płynność przekazu. Przejście od japońskiego kibla do, słuchaj, amerykańskiego kibla popkulturowego, nie wiadomo, może okaże się, za pomocą popkulturowego zagadnienia, czyli jak to w samolocie dalekobieżnym bywa, można sobie obejrznąć nie jeden film prosto z kina.
W związku z tym, Filip, w mojej karierze lotniczej tegorocznej obejrzałem na pokładach samolotów dwóch, gdyż te wszystkie pozostałe Ryanaire nie mają nic do oglądania.
Mogłeś sobie telefon odpalić.
Albo tak, oparcie z siedzenia z przodu. Obejrzałem 6 filmów, wyobraź sobie, pełnometrażowych.
Brawo.
W jedną stronę 2, gdyż więcej spałem, w drugą stronę 4, gdyż nie mogłem spać.
Doskonale. Szybkie recenzje wszystkich filmów, proszę.
Tak, mam nawet ranking tychże filmów. Wspaniale. W kolejności od najgorszego do najlepszego, czy od najlepszego do najgorszego byś wolał?
No, zasada narracji mówi, że punkt kulminacyjny i największe wow na koniec, czyli zacznij od najgorszego.
Dobrze, najgorszy film, jaki widziałem, i szczerze mówiąc, był to film, który na tamten mój stan umysłu, gdzie zmęczony lotem, na koniec jeszcze chciałem coś obejrzeć, ale już nie miałem siły się skupiać na czymkolwiek. Jest to film Wiem, co robiłeś poprzedniego lata. Nie wiem, jak jest polski tytuł tego filmu.
Jakoś tak chyba, nie? Nie, Koszmar minionego lata. O.
I Know What You Did Last Summer w wersji z 2024, 3,
jakiś
któregoś
tak,
tam.
Chwilę temu.
Tak, gdzie powracają stare twarze, ale niestety nie ma tam najlepszego aktora na świecie, czyli Ryana Phillippe.
O, jest.
Jest natomiast Freddie Prinze Jr., który, spoiler, okazuje się być tym złym w tej części.
O nie.
Natomiast jest to film bardzo niedobry, który chyba próbował zrobić to, co te poprzednie, czyli próbował być takim komediowym, trochę pastiszowym horrorem.
Taki jeszcze, meta trochę jest.
Tak, jeszcze bardziej meta niż był Krzyk, ale to wyszło tu niedobrze, bo na te meta gatunkowe nałożyło się też meta międzypokoleniowe i wyszła z tego jakaś taka niezjadliwa papka. Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam do końca, co się działo w tym filmie i uczciwie muszę powiedzieć, że przewijałem poszczególne sceny. Film na piątym miejscu wśród filmów, które obejrzałem, jest prawdopodobnie film Together.
To nisko, bym myślał, że wyżej.
Tak, bo to jest film, który miał dużo większy potencjał w tej historii, którą opowiedział.
I też lepiej by pewnie było go oglądać na dużym ekranie.
I pewnie trochę lepiej byłoby go oglądać na dużym ekranie i może z odrobinę lepszym dźwiękiem, bo te wszystkie lepkie odgłosy łączących się i przenikających ciał prawdopodobnie lepiej by działały. Natomiast to jest film, który nie do końca zrobił to, co mógłby zrobić z tą historią i dlatego jest na piątym miejscu. Na czwartym miejscu.
Tak.
I mam tutaj pewien dylemat, bo obiektywnie lepszym filmem jest film Alto Nights, ale muszę przyznać, że lepiej bawiłem się na filmie M. Night Shyamalan pod tytułem Trap.
I nie jest to, nie chodzi tu o rodzaj rapu, tylko o pułapkę.
Tak, więc wydaje mi się, że film Roberta De Niro Alto Nights, który jest taką trochę jego wersją kina Scorsese'owego, gdzie robi to, co zawsze robi, czyli gra starego gangstera, w tym wypadku nawet dwóch gangsterów, jest tradycyjna, bardzo intensywna, zajmująca chyba 70% w ogóle tego filmu narracja z zakadru w jego wykonaniu, więc ten jego taki stary włosko-amerykański głos działa bardzo dobrze. Historia jest ciekawa, nie udaje bardzo dobrze, że nie udaje w tym filmie, że jest osobą dużo młodszą niż jest, tylko gra dwóch dziodów tak naprawdę, ale jest to taki zwykły gangsterniak. Natomiast film Trap był ciekawy, bo ta intryga się tam kleiła, mimo tego, że ten nasz główny bohater wcale nie był tak mądry, jak się wszystkim wydawało i mimo tego, że zbiegi okoliczności, które się wydarzały w trakcie
plot armor bardzo silny
feralnego koncertu, piękne polskie określenie, tak, powodowały, że miał więcej szczęścia niż rozumu, ale tak, dawno nie widziałem Josha Hartnetta w żadnej roli, więc...
Widziałeś go przez chwilę w Oppenheimerze, bo tam miał przecież drugi plan.
Taki trzeci nawet.
Nawet trzeci i teraz nie było tego filmu u nas. On powinien być w samolotach pokazywany, bo jak jest revival Josho Hartnettowy, to oprócz Trap z Shyamalanem zrobił też Fight or Flight, gdzie jest Bullet Train w samolocie i Josh Hartnett bije ludzi.
Tak, ale tego nie widziałem.
A powinien być idealny seans do samolotu. Nie,
nie było na liście.
Ja
nie było,
rozumiem,
nie było dobrze.
Że,
no. Dobrze, Filip. Miejsce drugie, zaszczytne miejsce drugie, to jest film o... Nie wiem, czy to nazwać, jak go nazwać. Czy to on jest mordercą, czy punisherem, czy... W każdym razie księgowy z najlepszym aktorem na świecie, Benem Affleckiem. Tak, Ben Affleck, który bardzo dobrze do niego pasuje rola osoby, która znajduje się na spektrum autyzmu. Mm-hmm. Bardzo dobrze sobie radzi z takimi rolami. Mm-hmm. Po raz kolejny mógłby być to nawet film najlepszy, jaki tam obejrzałem, mm-hmm. gdyż jest to bardzo taki rzetelny akcyjniak.
Tak jest.
Sam raz do samolotu.
Tak jest.
Natomiast po raz kolejny trochę ten wątek tego jego innego postrzegania rzeczywistości chyba trochę za płytko zostało w tym filmie.
No bo to jednak
zgłębiony,
akcyjniak.
Tak?
No.
Można było tutaj też jakby to trochę bardziej wykorzystać kreatywnie. Natomiast tak, Ben Affleck, super, John Bernthal, też super, zaskakująco mało paniszerowaty jest. Gdzieś się tak w tej roli plasuje między Mikeyem z DBR i paniszerem. Mhm. I nie mogę się doczekać na seans części drugiej, która jest tak. dostępna gdzieś tam na Prime.
W Amazonii, tak.
Tak, i film, najlepszy film, jaki widziałem. I był to jednocześnie pierwszy film, jaki obejrzałem.
O, to od razu potem z górki, no.
Nie, przepraszam, to był pierwszy film, jaki obejrzałem w drodze powrotnej, bo był tylko w tamtą stronę dostępny. To jest film pod tytułem Balerina ze świata Johna Wicka, który był filmem dużo, 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 dużo lepszym niż się spodziewałem. Byłem bardzo sceptycznie nastawiony do takiego spin-offu Johna Wickowego, bo uznałem, że świat Johna Wicka bez Johna Wicka albo z taką śladową jego obecnością nie będzie czymś, co mnie zachwyci i że wszystko będę miał poczucie jest takimi popłuczynami po.
Tymczasem
jest to film nakręcony na modłę pana Stachelskiego, co prawda nie przez niego, tylko przez kogoś zupełnie innego.
Ale Stachelski wszedł na plan, mówi, co ty mnie robisz
tak, tu z masz, tym? Tak masz robić, tak. Więc nie odstaje pod względem wizualnym, nie odstaje specjalnie pod względem choreograficznym. Trochę obawiałem się Anny de Armas jako sprawnej zabójczyni i że to nie będzie dobrze wcale wyglądało ani realistycznie. No nie wygląda realistycznie, ale wygląda bardzo dobrze mm-hmm. i ekscytująco. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki John Wick został w tym filmie wykorzystany. Mm-hmm. Jest on, tak jak ci już zdążyłem napomknąć, takim Darthem Vaderem tego filmu.
Nie da się go pokonać.
To znaczy tak, jak bardzo by się ta biedna Anna de Armas nie starała, to jest bardzo wyraźnie pokazane, że John Wick gra w innej lidze.
Całe szczęście.
I też jest na tyle sprawnie włączony w tę fabułę, że nie przyćmiewa tego głównego wątku. Także bardzo fajnie, bardzo dobrze polecam każdemu, kto nie uzupełnił sobie jeszcze lektury filmu Balerina,
to ja
a jest fanem uniwersum Johna Wicka.
Ja będę oglądał.
Można bez mm-hmm. żenady przyjąć tę treść, nie tylko w samolocie.
Dobrze, przyjmę ją, jak się pojawi na kliknięcie na pilocie, dostępna gdzieś tam.
Ale Filip, jeszcze muszę powiedzieć, że najlepszą rzeczą, jaką w ogóle obejrzałem w samolocie, jest pierwszy odcinek drugiego sezonu brytyjskiej wersji The Office. Nie oglądałem wcześniej brytyjskiej wersji The Office.
Bardzo, bardzo losowy wybór w ogóle. Pierwszy odcinek drugiego sezonu, no.
Tak. I ten odcinek spowodował, że przez jakiś czas zachowywałem się tak jak Jack Nicholson w filmie Gniewni Ludzie.
Anger Management.
Anger Management, tak. Gdzie histerycznie się śmieje bardzo głośno w samolocie, tak, z głupiej komedii. To ja miałem dokładnie tę samą sytuację, co było tym bardziej niezręczne, że w tym czasie moja małżonka oglądała film dokumentalny o sytuacji w Palestynie, więc jeśli ktoś patrzył w naszym kierunku, to nie wyglądało to najlepiej.
Bardzo dobrze. Piękny obrazek narysowałeś mi oraz naszym słuchaczom, Hubercie. Dziękuję ci uprzejmie i myślę, że tą bardzo długą dygresję możemy niniejszym zakończyć i jednocześnie napomknąć, że zarówno ja, jak i Hubert obejrzeliśmy serial Heweliusz, ale z racji tego, że wypadałoby trochę więcej powiedzieć niż wróciłem z Japonii, mam jetlag jeszcze, to pogadamy o stworze z kosmosu, więc to jest lepszym wyborem zdecydowanie. Po drugie, jak Bozia da, to może znowu z Janem Holubkiem się umówimy na wywiad i wtedy sobie pogadamy, jak już ta cała burza heweliuszowa w mediach przeminie.
Doskonały jest to plan, a tymczasem film średniej jakości w omówieniu podcastu wysokiej jakości.
Bardzo ładnie. Mili Państwo, Predator Badlands, tudzież Strefa Zagrożenia.
Nie, jak ustaliśmy Dzień Próby, pamiętam.
W sumie tak, Predator Dzień Próby. Widzisz, jak robiłem te plakaty na Facebooka, to nawet by się nadało też Dzień Próby, żeby zrobić, ale widzisz, tamte tytuły były wzięte 1:1 oryginały anglojęzyczne. Zrobiłem mini research, Hubert, w historii naszego podcastu przed przystąpieniem do nagrania, iżby sprawdzić, ile predatorstwa pojawiło się w omówieniu dotychczas.
Wydaje mi się, że wspominałeś o animowanym Predatorze.
To zupełnie niedawno, bo to też Dan Trachtenberg, czyli tak zwany Killer of Killers, Killers, Zabijak Zabijaków, po naszemu Zabójca, nie był Zabójca Zabójców, Pogromca Zabójców, chyba tak. Czyli animowany, dostępny na Disneyu śród film, który całkiem sprawnie, jak się okazuje teraz,
w porównaniu
łączy Prey, czyli disneyowego Predatora z roku pańskiego 2022 z obecnym kinowym Predatorem. I to był wspomniany troszeczkę. O Prey nic nie mówiliśmy, bo jak sprawdziłem, mieliśmy wtedy odcinek też po wakacyjnej przerwie i uznaliśmy, że dużo lepiej będzie poświęcić cały epizod podcastu na film R. Potrójne R, czyli Bollywood, Tollywood, skakanie wśród tygrysów, slow motion. I jest tylko powiedziane, że nie będziemy gadać o Prey, więc nie zostało to omówione. A wcześniej rozmawialiśmy o filmie The Predator, gdzie poświęciliśmy cały segment odcinka filmowi The Predator.
To jest właśnie, te filmy o Predatorze, czyli Predators i The Predator, to są filmy, które kompletnie w mojej głowie przepadły. Mhm. Wiem, że je widziałem, wiem, że byliśmy na nich w kinie, na obu tych filmach, ale kompletnie nie pamiętam nic z tych filmów.
Zaskoczę cię, bo przesłuchałem 13 minut odcinka poświęconego, to był odcinek o Royście głównie, ale kawałek był poświęcony filmowi The Predator, gdzie mówisz, że nie widziałeś filmu Predators, a ja mówię ci, że ja widziałem i że jest taki sobie.
No widzisz, czyli do tego stopnia pamiętam film. Wiesz co, jest bardzo możliwe, że po prostu przeczytałem na przykład sobie fabułę filmu The Predator dzisiaj przed odcinkiem, bo tak zrobiłem i uznałem, że ja to widziałem.
Bardzo możliwe. W każdym razie o filmie The Predator rozmawialiśmy przez chwilę i konsensus był taki, że to jest zaskakująco fajny i bardzo zabawny film, który wydatnie demoluje całą mitologię Predatorów i wszyscy wielcy fani Predatora, tego pierwszego przede wszystkim, czyli z Arnoldem, bardzo nie lubią tego filmu, bo on w ogóle nie robi tego z tym światem, co powinien, tylko bawi się w Shane'o Blackowanie, bo Shane Black jako twórca scenariusza i reżyser postawił na to, co robi najlepiej, czyli na fajne dialogi między typami, którzy siedzą w autobusie, albo w samolocie, albo w helikopterze, albo w sali. I to było bardzo dobre, bardzo zabawne, a sam film, że a propos, że księgowy jest na spektrum autyzmu, to tam Predator chciał zabrać autystyczne dziecko, żeby mu wyszarpnąć geny, co by się ulepszyć genetycznie. Taki był tam fabularny zamysł.
A to nie oni nie robili na Predatorach też jakichś tam eksperymentów?
Tak, bo był też wielki Predator. Większy Predator niż nasz Predator. I się Predatory
Predator Alfa.
Tak.
Chciałem powiedzieć, że to rozbudowanie uniwersum Predatorów bardzo mocno opiera się na...
Widzimisię dyrektora tak zwanego, czyli reżysera.
Tak, ale to widzimisię też bardzo często opiera się na przedstawieniu Predatorów w różnych rozmiarach. Bo w najnowszym filmie Predator Badlands też mamy przedstawienie Predatora w innym rozmiarze. Tak, tak jak niektórzy czepiali się, że w filmie Prey ten Predator, który walczył z naszą dzielną bohaterką, był niepełnosprytny, bo popełniał absolutnie niepredatorskie głupoty i dawał się przerabiać w sposób zupełnie przewidywalny. To tutaj z kolei mamy Predatora, który nie wyrósł za bardzo.
Tak, on jest tym kolegą twojej siostry, który zawsze był niższy od niej. Na przykład, nie? Chodzili razem do klasy, ale on był zawsze niższy. To tak jak moja córka teraz jest w przedszkolu, to jest wyższa od wielu swoich kolegów z grupy, więc on jest tym Predatorem, ma brata, który jest dużo większy i ma tatę, który jest jeszcze bardziej dużo większy. I ten rodzinny konflikt na start, on ci zarysowuje potrzebę pojechania na wywczas do dzikiego kraju, Hubert, żeby tam upolować niezabijalnego stwora.
Tak, który mieszka wśród innych niezabijalnych stworów, ale ponieważ Filip, jest to film, który ma prawdopodobnie, nie wiem, jaką kategorię, PG-13?
Nie, ma PG-13, bo to był bardzo istotny element promocji, że pan Dan Trachtenberg, który jest reżyserem i współtwórcą scenariusza, nie, on jest story by, czyli wymyślił historię, a jego kolega Patrick napisał historię, to on wcześniej wyreżyserował właśnie Prey i odpowiada też za animowanego Predatora, a wcześniej zrobił Cloverfield, który nie był filmem Cloverfield aż do ostatnich 10 minut, gdzie siedzieli w piwnicy z Johnem Goodmanem i z żoną Iwana McGregora, a potem okazuje się, że kosmici.
Nie widziałem tego filmu z serii Cloverfield, tak samo jak nie widziałem żadnego filmu z serii Cloverfield.
Jak, no ten pierwszy o Nowym Jorku nie widziałeś?
Ty mi ci o nim opowiadałeś.
A ten na Netflixie, co też jest zupełnie innym filmem i na końcu się okazuje, że to ma być też Cloverfield?
Nie.
Też nie? No. A widziałeś pierwszy film pana Dana, nie pierwszy, drugi, ale krótki metraż na bazie gry Portal, który jest dostępny na YouTube i trwa całe 5 minut?
Nie.
Okej, okay, jest okej. Okay.
Jestem wielkim miłośnikiem twórczości pana Dana Trachtenberga.
W każdym razie facet jest nerdem, geekiem i umie kręcić rzeczy, które nie kosztują 200 milionów dolarów, ale zarabiają 200 milionów. A przynajmniej taki jest trend, bo ten Predator kosztował 100, a już ponad 100 zarobił, ten nowy. Więc jest nie najgorzej.
Tak, w tym filmie o Predatorze, czyli potworze, który żyje z tego, że poluje i morduje inne formy życia, w tym ludzi zazwyczaj, nie ginie żaden człowiek, Filip, spoiler.
Tak, dlatego to Pili Tertin było takim bardzo istotnym elementem, bo wszyscy mówili, ale jak to, Predator nie może być filmem grzecznym i to będzie najgorszy Predator, a pan Dan mówi spokojnie, to jest film, który jest tak brutalny, jak każdy inny film, gdzie ktoś komuś wyrywa gębę albo go przecina na pół, z taką różnicą, że ci, którzy są pozbawiani gęby lub przecinani na pół, to nie są ludzie, tylko albo, chciałem powiedzieć syntezatory, ale w sumie pasuje. Androidy.
Bardzo dobry.
Albo Hubert, fauna tejże planety, planeta śmierci, Gena.
Tak, i też na tyle fauna niepokojąca, żeby nie wzbudzała wyrzutów sumienia, że o, zabili śmiesznego pieska.
Więc film jest bardzo brutalny, ale krew jest zielona lub fluorescencyjna.
Tak.
W dużym skrócie.
No niestety, jest to jeden z tych elementów, który od razu ci pokazuje, to będzie trochę inny film o Predatorze, niż być może się mógłbyś spodziewać, chociaż szczerze mówiąc, Predator jako marka, jako pomysł na postać i grupę postaci i ich przygody jest już tak mocno wyeksploatowany na wszelkie różne sposoby, że ciężko powiedzieć, że tutaj jest zepsuty jakiś etos Predatora, bo on prawdopodobnie od 2001 roku, czy kiedykolwiek wyszedł film Alien vs. Predator, już nie istnieje. Mhm. Predator jest kolejną z tych rzeczy, która w mojej głowie jest fantastycznym konceptem. On jest wizualnie bardzo ciekawy. Pomysł na taką postać kosmicznego łowcy, wspomnienie z dzieciństwa z filmu ze Schwarzeneggerem oczywiście dokłada swoje. Fakt, że w drugiej części pojawiła się ta czaszka aliena i wszyscy zaczęli mówić i to, co to spowodowało, jest bardzo ciekawe, ale trzeba też przyznać otwarcie, że od wielu, wielu lat, a właściwie od samego początku, nie pamiętam, czy widziałem drugiego Predatora, nie dostaliśmy takiego naprawdę drugiego, takiego naprawdę dobrego filmu z Predatorem, a najlepszą rzeczą, jaka kiedykolwiek powstała w tej franczyzie, jest komiks pod tytułem Gołota kontra Predator.
To jest bardzo dobry komiks. Chyba nie jest kanoniczny, jeżeli chodzi o to uniwersum. Tak mi się wydaje, ale zgadzam się w pełni. No to Hubert, kontrowersyjny jest strasznie ten Predator. Ja szczerze mówiąc jestem trochę zdziwiony, czytając opinie, bo one się rozkładają. No, oczywiście nie mam żadnych danych, ale tak mi się wydaje, że bardzo po połowie, czyli jedni mówią, że to jest... O co wam chodzi? Dobry, przygodowy film, jest kosmita, naparzają się, są fajnie wyreżyserowane sceny akcji, dobrze wygląda, nie tanio, jakby jest okej, rozbudowuje uniwersum w sposób ciekawy, dający jeszcze pole do manewru dla innych twórców, a drudzy mówią, nie, Predator nie ma jaj, to jest historia o spotkaniu śmiesznej małpki, będą z tego zabawki, Disney znowu,
tak. Wiesz, wszystko się zgadza.
Obsrał wszystko, jest najgorszy film, jaki widziałem i w ogóle trzymajcie z daleka tego reżysera od tej marki, bo mój Predator to jest tylko ten pierwszy i walcie się.
I to jest najbardziej dla mnie zaskakujące, że ludziom naprawdę tak zależy na tej franczyzie, bo no. Predator zawsze był takim trochę, dla mnie przynajmniej, elementem fajnym, ale pobocznym.
Oj, bardzo.
Kompletnie nie zależało mi na tym, że nie niszczcie mi tu Predatora, tak jak zniszczyliście Gwiezdne Wojny. Nie pamiętam momentu, żebym miał jakiekolwiek silne takie emocje związane z tą postacią. Tym bardziej mnie fascynuje, że jeszcze tyle znajduje się osób, którym tak bardzo zależy na tym, żeby właśnie tego mitycznego etosu Predatora nie niszczyć, a trzeba przyznać, że jeśli patrzeć na ten film od tej strony, no to można mu zarzucić naprawdę bardzo dużo. Od samego początku zacznijmy, od samego designu postaci tego akurat Predatora,
że on jest
z którego postanowili zrobić bardzo przystojnego, młodego mężczyznę, który akurat jest parszywym obcym. I żeby on, broń Boże, nie był zbyt niesympatyczny.
Zbyt brzydki, film, zbyt groźny.
Ten film tak wspaniale stara się cały czas ci powiedzieć, że to jest twój protagonista, któremu masz kibicować, mimo tego, że w twojej głowie Predator jawi się jako ten właśnie bezimienny stwór z kosmosu, którego jedynym celem jest polowanie i zabijanie, to tutaj Zrobimy go, że będzie wyglądał jak Predator, ale będzie taki trochę ładny, będzie miał sympatyczne oczy i będzie różne miał śmieszne scenki, gdzie będziemy mogli wykorzystać to jego takie trochę dziwaczne spojrzenie. Będzie miał kły, ale będzie miał jeden taki kieł trochę starty, żeby było, że nie jest aż tak groźny jak trzeba. Mm. Będziemy mieli historyjkę, gdzie od razu opowiemy o tym, że to nie jest samolubna jednostka, tylko był związany silną więzią ze swoim bratem. I ogólnie on będzie taki całkiem fajny, sympatyczny predator, kolega ze szkolnej ławki.
No właśnie, i to dla jednych jest niewybaczalne i na start spisali ten film na stratę i nawet jeśli poszli do kina, to tylko po to, żeby ponarzekać i wydać swój jad, że to nie to, że tak nie miało być, że predator, to nie jest mój predator i tak dalej. A inni, tak jak ja na przykład, podchodzą do tego, okej, to będzie właśnie film, gdzie będą kosmiczne stwory się naparzać, będą miecze, będą zabójcze rośliny, będą złe roboty, będą dobre roboty. I to będzie trwało tam te ile 100 minut mniej więcej. To jest taki solidny czas trwania. Idziesz się, wiesz, popatrzeć sobie na kolorowe obrazki, mając z tyłu głowy to, że tak, to jest część większego świata.
Właśnie, to jest ten element prawdopodobnie kontrowersyjny, bo Filip, odpowiedz sobie na pytanie, czy ty byś w ogóle w twojej głowie, czy by ten film gdziekolwiek się pojawił i czy byś skłonił się na pójście do kina, gdyby to był film, jakim mógłby być ten film, o dowolnej innej postaci z jakimś wątkiem science fiction, która przeżywa te same przygody, czyli trafia na planetę pełną wrogiej fauny, spotyka robota, z którym się musi zaprzyjaźnić i musi rozwiązać swoją sprawę, ale nie jest predatorem. Ani ten robot nie jest z korporacji Weyland-Yutani.
No tutaj
to
jest
tanie wykorzystanie uniwersum przede wszystkim obcego, bo predatora, tak jak wspomniałem, mniej mnie razi, powoduje, że tu można by temu filmowi zarzucić pewnego rodzaju nieuczciwość, bo ten film jest bardzo słabo zakorzeniony w uniwersum predatorowo-alienowym.
No on jest jakoś tam zresztą daleko w przyszłości, jeżeli chodzi o chronologię, przynajmniej jeżeli mówimy o predatorach, bo obcy to jest od sasa do lasa. I to jest jakiś tam taki jakiś wytrych trochę, że o, to się będzie, jeszcze dużo się może wydarzyć w międzyczasie, ale rozumiem, przywiązanie do uniwersum i chęć, żeby to było wszystko spójne, ja kumam jak najbardziej i zgadzam się, że ten film, gdyby nie był częścią tego świata, to nie byłby aż taki ekscytujący, ale też prawdopodobnie by nigdy nie powstał, bo byłby po prostu jednym z wielu filmów, gdzie jest stwór, którego masz lubić i który musi zabić kogoś, a potem wykrywa ledwo.
Ja się zastanawiam, czy ten film bardziej przypomina przygody Mandalorianina i Grogu, bo to jest dokładnie ta sama historia. Tworzymy nasz nowy klan z niepasujących do siebie jednostek. Czy bardziej przypomina mi film, ile to było? 65 z Adamem Driverem?
Ten, co go widziałeś, ja go nie widziałem, tak, no, ale dinozaury.
Tak, bo tam jest dokładnie też ta sama historia. Tak, walczymy z wrogą fauną i spotykam dziewczynkę, którą muszę się opiekować i musimy razem podołać, czy bardziej mi przypomina w ogóle taką generyczną gwiezdnowojenną historię, choćby dlatego, że nie mamy prawdziwych wrogów, tylko bandę sklonowanych robotów, które wszystkie wyglądają tak samo i przez które można się bezkarnie przeżynać w dowolnej liczbie.
Swoją drogą, to jest dobra ciekawostka, że ten typ, który był wielokrotnym robotem, syntezatorem w nowym Predatorze, to jest gość, który był w kostiumie ksenomorfa w serialu Alien Earth.
A widzisz, czyli tym bardziej dążymy do tego, co od razu przyszło mi do głowy, czyli że to jest film, który fantastycznie nadaje się na, co prawda on się toczy w zupełnie chyba innym czasie, ale
no mówię, dużo, dużo później.
Tak, ale jednak fantastyczny byłby tutaj crossover między tym a serialem alienowym, bo te same bzdurki pod tytułem Alien i koledzy kontra Predator i koledzy, wydaje mi się, że byłby dobrym rozrywkowym gniotem.
Tak, to był Alien versus Predator taki 2000, nie? Taki dużo bardziej, ale to jest w ogóle śmiesznie, bo podobno, to oczywiście wiadomo, informacje z internetu, ale panowie twórcy, czyli Noah Hawley, twórca Alien Earth i Dan Trachtenberg, twórca Predator Dzień Próby, nie dogadywali ze sobą tych swoich produkcji w czasie, kiedy je filmowali. I takie dosyć zabawne jest, że obaj wpadli na bardzo podobny pomysł, czyli mamy zabójcę z kosmosu, który staje się właśnie kolegą jakiegoś rodzaju sztucznego człowieka. Tam mamy naszą piękną panią hybrydę, która wiesz, ma pieska na... Chodź, panie ksenomorfie. A tu jest właśnie Predator, który ma swoją kumpelkę, robotyczkę bez nóg, którą nosi jak plecak. i ona jest tym głosem jakby naszym, bo my musimy wiedzieć, co mówią troszeczkę. On może tego swoje...
Filip, jeszcze jeden film mi się kojarzy z tym filmem, Forrest Gump. Panie jest porucznikiem danym, a ten predator trochę Forresta Gumpa przypomina, nie oszukujmy się.
Dobrze. Może, no Hubert, jeżeli masz się wzorować, to wiadomo, że na najlepszych, a Forrest Gump jest jednym z najfajniejszych filmów ever, tyle, że no, już trochę się zestarzał. Ale w historii się zapisał dużymi zgłoskami. Więc jeszcze zastanawiam, czy to, że oni jednocześnie rozbudowują ten świat i bardzo fajnie, że to uniwersum ma teraz swój czas i szansę na to, żeby znowu stać się fajnym i rozpoznawalnym, czy nie będzie problemem połączenie tego, czy w ogóle dojdzie do takiego połączenia faktycznego, że te wątki fabularne, które niby są, wszystko jest teoretycznie kanoniczne, ale nie ma chyba żadnej Biblii ksenopredo świata, ale oficjalnie, skoro to są rzeczy jakby pod auspicjami takiego studia czy innego studia, to wszystko jest kanoniczne częścią tego wielkiego uniwersum, czy te wątki się spotkają, czy świat ksenomorfów dojdzie do tego momentu w historii, żeby te roboty się porozumiewały z statkiem matką, czyli tak de facto teraz jakimś tam wielkim AI-owym mózgiem, tak? Pani Mother, która do tej pory była tylko napisami na ekranie, to teraz gada. A wcześniej tak nie było, więc... O nie,
rozwój technologii dramatyczny w tym uniwersum.
Ale roboty dalej są napędzane tym białym sosem, więc tutaj się nie zmieniło nic, ale mogą się łatwiej zaszyć, bo jak tam przecięło robota, to on był w Obcym 2, jak przecięli, kogo tam przecięli, nie Ruka, tylko Bishopa, a tutaj ona sobie i mogła się zrosnąć, więc jednak jakiś tam jest postęp. I nie wiem, to jest nie pytanie do mnie, na razie to jest rozdzielone, więc chyba dobrze, że jest rozdzielone, a ja to traktuję nadal w ramach mimo wszystko smaczku, szczególnie, że teraz chyba była czaszka tego potwora z kosmity z Dnia Niepodległości na statku Predatora tam na początku.
Szczerze, nie wiem, nie zwracałem uwagi. W ogóle trochę zajęło mi, żeby w ten film jakby tak psychologicznie wkroczyć, bo ten początek filmu jest strasznie chaotyczny. Ten pojedynek braci na jakiejś dziwnej planecie, niewyjaśnionych okolicznościach, oni wychodzą z jaskini, pojawia się ten wielki, zły ojciec, który nagle ich atakuje, bez specjalnie dużego wyjaśnienia, poza tym ty jesteś mały, słaby, muszę cię zabić. Wydaje mi się, że na ten zabejtowany w scenie pomiędzy napisowej sequel zostawili sobie rozbudowanie tego świata predatorów z Jałczy, czy tam jak się nazywa ta planeta, Jałcza Prime, czy Jałcza Alpha, jakoś tak było. Wydaje mi się, że sobie to trochę zostawili na później, bo tutaj dostaliśmy tylko jakieś takie skrawki, to znaczy wiemy, że mają taką kulturę bardzo wojowniczą, wiemy, że mieszkają w jakichś grodach dziwacznych na tej pustej planecie i wiemy, że podróżują po świecie i całym wszechświecie i jak to predatory polują na wszystko, co się da, poza oczywiście niezniszczalnym kaliskiem, którego boi się nawet ojciec.
Mhm, dobrze, i teraz szybko wejdę w twój tok myślenia. Hubert, weź se obejrzyj te animacje.
Prawdopodobnie byłby to dobry pomysł, tak?
Bo bardzo jakby część twoich tutaj pytań albo wątków jest poruszona tamże.
Bo rozumiem, że te predatory, które są w tym filmie, to jest jakiś rodzaj predatorów, te Jamcze czy tam Jałcze, nie, Jamcza to jest postać z Dragon Balla. No. I one są też w animacji.
Tak, jest jakby cały motyw tych trzech historii historycznie oddzielonych w animacji, czyli że mamy panią wikunię, samuraja oraz pilota z II wojny światowej. To są trzy takie etiudy 20-minutowe, a potem to jest jeszcze 20 minut na końcu, gdzie to wszystko się łączy i jesteśmy właśnie, poznajemy świat predatorów. I dlatego tu jest odpowiedź na pytanie...
Wy się znacie?
Tak, to moja stara.
Tak, jak na końcu filmu, kto to przyleciał? Moja stara.
Mniej więcej tak.
To jest podejrzenie, że to jest moja stara z animacji.
A, widzisz. Ojej, dostaję silny vibe po prostu wczesnego uniwersum Marvelowego.
Dokładnie, żeby nie wiedzieć, obejrzałeś wszystkiego.
Tak, żeby wiedzieć, co się wydarzyło w serialu Agenci Tarczy, trzeba było też obejrzeć wszystkie filmy
dokładnie
z MCU.
To akurat jest spoko, bo to jest jeszcze dosyć świeże, a myślę, że... Ogólnie Killer of Killers ma lepszą renomę wśród fanów predatorstwa, głównie dlatego, że dostali to, czego pragną tak bardzo, czyli jest groźny bardzo wojownik razy trzy, pokonywany albo ledwo, albo nie do końca przez zwykłych ludzi. Tak jak to było w pierwszym Predatorze, tylko że wiesz, o ja samuraj kontra Predator, tego chcieliśmy. I to dostajemy i to jest spoko.
A tutaj dostajemy większego Predatora i mniejszego Predatora i ten pojedynek, w ogóle pojedynek, ta jego zemsta na ojcu, który okazał się bardzo niedobrym rodzicem, był potraktowany strasznie po macoszemu, jako taki wątek zupełnie poboczny. To znaczy na początku był...
Klamra.
Znaczy na początku, to mnie bardzo zdziwiło, bo on na początku był nabudowany jako ta jego główna motywacja. Tak? Muszę tam polecieć najpierw, żeby zaimponować ojcu, a potem, żeby się tak naprawdę zemścić na nim.
Yes.
Po czym dzieje się akcja całego filmu. Oczywiście zmieniają się też jego priorytety i oczekiwania, ale wraca na koniec i w ciągu 3 minut tego ojca bezceremonialnie rozwala w krótkim, mało widowiskowym jak na ten film pojedynku i mamy koniec filmu i ten wątek jakoś pozostał bardzo niesatysfakcjonująco w mojej głowie rozwiązany.
No widzisz, rozumiem, mi chyba pasowało, ale to
znaczy
może...
to było takie...
Kumam. Bardziej jakby ja nie traktowałem wątku z ojcem, że on będzie, nawet byłem ciekawy, czy on w ogóle będzie rozwiązany w tym filmie. Myślałem, że w ogóle
wiesz
on zostanie
co,
na później.
Wydaje mi się, że gdyby tak było, to byłoby dużo lepiej w moim odbiorze, bo wtedy rzeczywiście byśmy mieli potwierdzenie tego, że on już zmienił swoją perspektywę patrzenia na świat, ten nasz dzielny młody predator. W ogóle jak to brzmi, że rozważamy młody. Teraz, wiesz, jaki światopogląd reprezentuje sobą predator. Nie? To jest bardzo dziwny film. Ale tak, a tymczasem mamy powrót do tego, więc pokazujemy, no dobra, to jednak był ważny dla niego element. Prawdopodobnie zrobili to tylko po to, żeby on wreszcie mógł dostać tą swoją pelerynkę, niewidkę.
Tak jest, dokładnie. I dostał cała broń, rynsztunek wrócił, więc będzie mógł teraz walczyć dalej. No ale największym mięchem filmu to jest te 80 mniej więcej minut, które dzieje się na planecie Gena, kiedy Predator mówi, wszystko sam zrobię. O nie, jednak Troy nie daje rady. Muszę wykorzystać moje wrodzone zdolności zjednywania sobie populacji wokół, moją charyzmę, tak? I koleżanka, no dobra, możesz mi pomóc, narzędzie.
No tak, Predator po raz kolejny w tym filmie, w tej sytuacji pokazuje, że jest takim typowym nastolatkiem, który nie przyzna się do tego, że potrzebuje pomocy, uznaje, że jest najlepszy ze wszystkich zawsze w każdej sytuacji, ale... po cichu taką pomoc przyjmie, potrzebuje
ale oficjalnie jej. Pozwala sobie pomóc.
Tak, i mimo tego, że utrzymuje tę twardą fasadę na zewnątrz, to w środku ma miękkie, predatorskie serduszko.
To dokładnie.
I adoptuje ładnego pieska. W ogóle pomysł z tym, że taki niezniszczalny stwór, którego rzeczywiście zniszczyć się praktycznie nie da, a jednak okazuje się, że się dało. Nie pamiętam, jak oni go zniszczyli w końcu.
Wysadzili go po zamrożeniu.
Musieli go zamrozić granatem, który miał Predator, ale niestety zgubił. I wtedy już się nie zregenerował. Mm-hmm. To, że jego potomstwem jest zupełnie inaczej wyglądający stworek, który ma jakieś pojedyncze tylko cechy i nawet w trakcie...
Słodkie pysio, tak podobne było.
I nawet jak dorastał, bo tam w tej ostatniej scenie to trochę było jak z Grutem, który najpierw był malutki, a potem w scenie po napisach był nastolatkiem, to tutaj też widzieliśmy tego większego pieska. On wciąż nie wyglądał jak... Pomysł, żeby zrobić z Predatora, filmów o Predatorze, taki bardzo family friendly film, nie jest jakoś specjalnie też może oryginalny i nie jest jakimś strasznym pomysłem, który niszczy tę postać, ale no nie wiem, powoduje, że ten film mimo tego, że jest od strony takiej czysto estetyczno i tego jak się go ogląda całkiem satysfakcjonujący, no to ja mam cały czas z tyłu głowy tak coś mi tu nie pasuje, coś tu nie, te klocki wszystkie nie składają się tak w 100% jak
czyli miałeś kamyk w podeszwie swojego ładnego buta.
Odrobinę tak, nie jest to taki kamyk, który by mi bardzo przeszkadzał, bo są to buty, których tak jak wspominałem bardzo często nie ubiorę, bo nie wracam do uniwersum Predatora zbyt często.
No dobrze Hubert, ale jest też bardzo istotna postać w całym tym bałaganie, czyli grana...
Katarzyna Wielka.
Katarzyna Wielka w podwójnej roli. Tak, Elle Fanning jako jedna robocica i Elle Fanning jako druga robocica. I słuchaj, ta zła robocica jest biała, rozumiesz?
I ma zepsute jedno oko, żebyśmy wiedzieli, że tak. Jest niedobra.
I ma zgolone brwi.
Tak, żebyśmy też odróżnili je od siebie.
Ale to spoko jest, bo domyślam się, że frajda na planie była bardzo duża. Każda opcja, żeby zagrać dwie wersje tej samej postaci.
Co, nie zmienia faktu, że jest to już najbardziej ewidentny przykład tego, że te roboty znalazły się tam dlatego, żeby był to film PG-13, a nie PG-18. Czyli nie ma takiej kategorii, ale okej. Okay.
No.
Czyli R, tak?
R, jest.
Gdyż pomysł na to, że o, to jest android, ale to jest android, który ma dużo empatii w sobie i uczuć, bo tak go specjalnie skonstruowaliśmy, żeby lepiej zrozumiał tę planetę, ale jednak jest robotem, więc nie martwcie się, jak mu nogi obetniemy, okej? Okay? Pamiętajcie, on tylko, to jest android, ale ma uczucia, tak, żeby Elle Fanning mogła zagrać to, co gra najlepiej, czyli wszelkiego rodzaju te lekko flirty, uśmieszki i ogólnie tą taką wesołą postać,
tak,
żeby mogła...
No tak, wszyscy powinni kochać Elle Fanning, nawet jak gra złą robocicę i ja się z tym zgadzam, bo bardzo jest charyzmatyczna i fajna i w tym filmie też, ale to się dokłada do koszyczka z wadami tego filmu dla osób, które twierdzą, że to nie jest prawdziwy Predator, bo jest zbyt słodko pierdzący i przyjazny. Nawet jeżeli się odwołujemy do tych wszystkich tradycji i tego, że wiesz, Predator jest łowcą ostatecznym i że on nie daje się pomagać i w ogóle, ale jednocześnie talent łowcy polega na tym, żeby wiedzieć, co jest siłą w danym momencie i w tym momencie sprzymierzenie się było jego siłą. Film oczywiście tak ci konstruuje tą historię, że myślisz, że oni dalej we trójkę będą razem. He hej, to teraz ja, mój wielki psokot niezniszczalny i koleżanka robocica, będziemy teraz dzielnie, wiesz, pokonywać wszystkie przeciwności losu. Może tak, może nie. Jeżeli patrzymy na wyniki box office, to raczej drugą część dostaniemy kiedyś tam. Ale ja bardzo szybko odrzuciłem moje Hubert kajdany uniwersalne, czyli no i dobra, no jest trochę głupkowaty, no jest taki wygładzony, ale czy mi się to dobrze ogląda w trakcie? Czy jakby wiesz, czy jest fajnie, że tutaj sieknął? Czy tu jest jakieś miejsce na żart? Oczywiście to jest formuła, to jest wszystko takie określenie, że to jest zdisneyowane. Jest dosyć trafne. Pytanie, jak bardzo ci to przeszkadza? Ja na przykład doceniłem, że było w kilku miejscach takie jakby żarty. Nie, że dosłownie żarty, ale tak zabawne. Najbardziej mnie rozbawiło, jak po pytaniu, a co było twoją ulubioną rzeczą, jak na każdej wycieczce. Co ci się najbardziej podobało?
Siedzimy przy ognisku. Tak.
To z jednej strony bardzo nie pasowało, ale oczywiście odpowiedź Daka, bo nie powiedzieliśmy, że nasz główny, piękny predator nazywa się Dak.
A nie Dek?
Dek, o widzisz, świetnie zapamiętałem. Dek to odpowiedział po predatorsku, czyli jak jucha z jego odciętego ryja spłynęła mi tam na twarz czy coś tam, ale nie to jak odpowiedział, tylko że jak skończył mówić, to zrobił takie, tak pokiwał głową jak taki ten, yeah, podobało mi się to. I jednocześnie chciałem bardzo pochwalić to, bo pan, przeczytaj, masz tam bliżej, jak się nazywa odtwórca głównej roli w filmie Predator Strefa Próby?
Pan Dimitrius Schuster Koloamatangi.
Pan Dimitrius Schuster Koloamatangi grał Predator na planie, będąc w stroju, ale potem jego przystojną ciemnoskórą twarz zastąpili CGI-ową kreacją, czyli wygenerowany komputerowo ryj Deka i chciałem powiedzieć, że kurde, dobry ryj. Jeżeli tak, chodzi o przekazywanie emocji i wszystko, super.
Jeśli chodzi o względy techniczne komputerowej twarzy, to absolutnie jest to przykład tego, że można zapomnieć, że się ma do czynienia z komputerową facjatą. Oczywiście bardzo pomaga w tym fakt, że jest to ryj jakiegoś kosmicznego potwora, a nie twarz człowieka. W związku z tym dużo łatwiej zaakceptować pewnie wersji komputerowej taką twarz. Natomiast no tak, był to bardzo dobrze wykonany ryjek, ale tak jak wspomniałem, problem z nim jest taki, że mimo wszystko zrobili wszystko, żeby on nie był takim groźnym predatorem i to trochę... on był bardziej zabawnym, takim takim pociesznym był predatorem. Tak. On to się nadaje na pluszaka.
Brwi tak bardziej też.
On się nadaje na pluszaka. I to też, co trochę mi nie zagrało, zakładam, że to znaczy, to już jest szczepianie się z mojej strony, ale to nie wiem, to chyba jest kwestia tego, że te różne klany predatorskie mają różnego rodzaju te maski. Ja jest tak bardziej wolę te takie nowoczesne kształty tych ich masek, takie wiesz, bardziej technologiczno-kosmiczne.
Okay, bo tu tata miał z rogami, nie?
Tutaj tata trochę wyglądał jak stary wiking, wielki stary wiking, niepokonany, zresztą sam fakt, tak? Mój ojciec jest wielkim, starym wodzem wikingów, a ja teraz muszę go pokonać i brakowało tylko, żeby ten ojciec powiedział, jestem z ciebie dumny, synu, jak zanim mu tam ten łeb uciął, czy co.
A potem
go
by wsadzili na łódkę i podpalili z daleka łukiem.
Tak? Więc tutaj był bardziej wikingowski Predator. Natomiast to, czego się ludzie czepiają, też zdążyłem się zorientować, a dla mnie był to bardzo fajny element, to jest to wykorzystanie tej przyrody do odtworzenia tych wszystkich przymiotów predatorskich.
To mi się super podobało.
Czyli fakt, że z wesołego robaczka robimy sobie działo naramienne. Tak,
tak. Granaty.
Z kości czy tam tych kwiatów super ostrych robimy sobie swoje ostrza predatorskie.
Tak.
I to, że cały ten jego strój i zbroja została odtworzona w wersji Primal.
Tak, wersja
bardzo mi się fajnie podobała.
Kościsty bizon, czy co to tam było?
Tak, jeden z lepszych takich momentów wizualnych tego filmu, to jest jak po jakiejś tam mocnej akcji predator tak oczywiście się pręży, stoi w taką sylwetkę i ten jaszczur po nim
włazi mu na...
i się robi z niej. Bardzo, bardzo dobrze to wizualnie zagrało, więc to był fajny pomysł na wykorzystanie. No oczywiście predator, który jest przyjacielem wszystkich stworków na planecie. No, rozumiem, że to się też może
bo
ludziom
nie podobać.
Bo wykorzystywał,
bo to są narzędzia Hubert, więc jakby w kontekście tego filmu to się broni. I to jest fajne, że tutaj mamy, wiesz, wszystkie przeciwności losu, z którymi musiał sobie Deck poradzić w pierwszej połowie filmu, są potem przekute na zaletę i narzędzie do siania zniszczenia. Bardzo spoko. Podobało mi się, więc Predator Primal w tym wypadku, to też mogło być. Predator Primal mógłby się nazywać ten film, też byłoby okej. A jeszcze, bo to chciałem powiedzieć dużo wcześniej, ale chciałem też docenić, że zwykle Hubert strefa zagrożenia to jest miejsce, w którym siedzimy w kinie, bo jest gruby, chrupiący koleś. A tym razem było bardzo sympatycznie, ale może też zwalimy to na karb bycia tydzień po premierze w kinie, więc nie było strefy zagrożenia.
Tak, nie było strefy zagrożenia, była tylko strefa pokolenia Alfa, nie wiem jakiego to pokolenia, ale
Zetki tam były.
Z pewną fascynacją oglądałem grupę młodych ludzi, którzy nie potrafili wytrzymać 3 minut filmu bez zerkania na jakiś instagramowy feed na swoich telefonach. Poziom tego braku możliwości skoncentrowania się na jednej rzeczy był bardzo znaczący.
To prawda.
Szczęście siedzieli na tyle daleko, że to nie przeszkadzało.
Nie, ale byli względnie grzeczni, bo nie rozpraszali w trakcie, rozpraszali samych siebie, więc skoro chcą, to na zdrowie. Ale seans jako taki był bardzo zaskakująco przyjemny. Również właśnie pod względem okoliczności, czyli ludzi wokół na sali zgromadzonych. No ale chyba nie wiem, czy mamy coś jeszcze do powiedzenia
wiesz
o tym
co, filmie? No właśnie, tak jak
czy ci, to już jest koniec?
Tak jak ci wspominałem, jest to film, o którym za dużo się powiedzieć nie da, natomiast jest dla nas rzeczą mocno odświeżającą, muszę powiedzieć, że rozmawiamy o filmie, który specjalnie nas nie poruszył, na który specjalnie w ogóle nie czekaliśmy praktycznie, który tyczy się tej części uniwersum alienowego, które też do nas za bardzo nie przemawia, wobec którego filmu nie mieliśmy żadnych oczekiwań, który to film nas specjalnie niczym nie zaskoczył. Nie był specjalnie udany, ale też nie był specjalnie nieudany, więc jest to bardzo dobry, miałki film na miałki, popowrotowy odcinek podcastu, nie wymagający absolutnie żadnego wysiłku intelektualnego.
Ale są również wśród naszych słuchaczy ludzie, którzy z Predatorem mają jakieś swoje, wiesz, oczekiwania związane, lubią tą markę. Jak ostatnio się zdarzyło dwukrotnie, losowo wrzucony na naszego spektakularnie niepopularnego Facebooka post o Predatorze. Właśnie jeden z nich był taki, że zrobił jakieś chore zasięgi i ludzie tam zaczęli lajkować, komentować. Również w sposób taki, że o, podobno jest najgorszy, o, podobno jest całkiem niezły. Czyli tak jak my teraz mówimy, nie jest najgorszy, nie jest najlepszy, jest całkiem niezły. U mnie jest trochę bardziej niezły niż u ciebie, ale myślę, że możemy się zgodzić, że Predator Badlands nie zasługuje na żaden dżingiel.
Absolutnie żaden dżingiel. Jest to jeden z filmów, które powstały w tym roku.
Tak, ale cieszę się, że został dobrze przyjęty. Ja zawsze się cieszę, jak wiesz, trud czyjeś pracy, który nie jest jakoś tam bardzo cyniczny, aczkolwiek można stwierdzić, że jak się pracuje dla Disneya, to się sprzedało duszę diabłu i liczysz tylko na pieniądze i w ogóle to patrząc na to, jak Dan Trachtenberg w wywiadach mówi o tym filmie, to mam wrażenie, że to jest praca taka rzeczywiście z serca pochodząca, szczególnie, że to jest trzeci film w ramach tej marki, który on doprowadził do realizacji. Nie jest najlepszy, bo uważam Prey, mimo tego, że jak 45-kilogramowa Indianka pokonała wielkiego Predatora. Zdam japę, fajny to był film.
I miał ośmiopak na brzuchu.
Oj, no właśnie, dokładnie. To był fajny film, to był lepszy film.
Był
obiektywnie.
Ja bym powiedział, że zdecydowanie lepszy.
Tak.
Nawet,
tak. Ale widać, że pan Trachtenberg czuje klimat i jestem przekonany, że zrobi coś, co będzie naprawdę bardzo fajne w przyszłości. A póki co, to na co możemy czekać, to jest drugi sezon w serialu Obcy Ziemia, który może wynagrodzi nam ten słaby finałowy odcinek i ten parszywy cliffhanger.
Trochę nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, żeby to, co się tam w tym ostatnim odcinku wydarzyło uzasadnić, ale być może, no, bądźmy dobrej myśli. Natomiast jeśli chodzi o jeszcze film Predator, czas próby, dzień próby, to muszę jeszcze pochwalić jedną rzecz. Bardzo podobał mi się sposób, w jaki pojawił się tytuł tego filmu na początku i że był cały obrandowany tymi rokiem wydania, tak, starodawnymi rokiem wydania, nazwą wytwórni i tak dalej. To wielkie logo Predator, które wskoczyło.
Nagle,
bardzo mi się to podobało. Śmieszny, fajny patent. Nie wiem, po co to zrobili, ale bardzo pasowało.
Tak, i do tego muzyka była fajna i ładne miał. Mnie zdjęcia momentami, więc jeżeli, słuchajcie, chcecie przygodówki sci-fi i nie razi was to, że to jest ugrzeczniona wersja czegoś, co w waszych głowach urosło do najbardziej męskiej, brutalnej opowieści sci-fi ever, to będziecie zadowoleni.
Tak, zwłaszcza jeśli tak czy siak z jakiegoś powodu postanowiliście w dalszym ciągu płacić 59,99 za dostęp do platformy Disney+.
Już znowu podwyżka?
Już niedługo, tak?
Yes.
To jeśli utrzymujecie ten dostęp i ten film się tam pojawi, a się tam pojawi, pewnie prędzej niż później, no, to jest to film, który można obejrzeć, bo to też nie jest taki film, który koniecznie trzeba zobaczyć w kinie.
Nie.
Myślę, że to jest taki film na VOD bardzo, bardzo
poprawny. On jest efektowny, ale też bez przesady.
Jest napisany i stworzony jako, nie oszukujmy się, bardzo zacny, ale jednak content. Jest to film z kategorii spod takiego scenariuszowego wzorca korporacyjnego.
Trochę tak, ale akurat w tym wypadku nie ma nic złego, więc Predator Badlands, Predator Strefa Zagrożenia, Predator Dzień Próby.
Jest filmem.
Jest filmem i już o nim nie będziemy mówić. A drodzy Państwo, w tym oto roku kalendarzowym pańskim 2025, myślę, że zdążymy jeszcze dwa odcinki ogarnąć, bo tak by wychodziło, że jeden na początku grudnia, drugi jakoś przed świętami. I teraz już czynię deklarację, żeby wpisać się w narastający hype i trend, jeżeli chodzi o gorący temat. Hubert, omówimy w kolejnym odcinku pierwszą połowę finałowego sezonu Stranger Things. Okej?
O rany, a to kiedy już wychodzi?
Wychodzi za kilka dni, więc zdążymy obejrzeć, bo to 4 odcinki będą.
Dobrze, myślę, że
7 godzin.
Myślę, że jest to w miarę sensowna deklaracja, aczkolwiek jak to z naszymi deklaracjami bywa, może nam wpaść coś innego do głowy po drodze, albo plany się mogą zmienić.
Ale tak czy jak
o
Stranger Things pogadamy, jeśli nie za tydzień, chciałem powiedzieć. Jeśli w następnym odcinku, to jak się skończy serial, czyli na początku przyszłego roku, albo i tu, zobaczymy. Tak czy siak,
Dziękuję, że wytrzymaliście z nami te 50 minut. Jest to krótki odcinek, rozgrzewkowy, popowrotowy, ale sami przyznacie, że o takim filmie jak Predator Dzień Próby nie można powiedzieć za dużo.
Ma rację. Pa, pa.
Koniec.